Małgorzata i Michał Pawełczykowie są gośćmi magazynu Podróże Małe i Duże i opowiadają o swojej wyprawie rowerowej po Ameryce Południowej. Wyprawa trwała prawie 2 lata. Przejechaliście 22 tysiące kilometrów. Poza rowerami też sporo chodziliście, zwiedzaliście i poznaliście dużo ludzi. Tradycyjnie o te spotkania z ludźmi pozwolę sobie jeszcze dopytać, bo one są zawsze ważne, bez względu na to chyba, gdzie jedziemy i czy jest to wyprawa turystyczna, czy nie, to spotkania z ludźmi dają nam też obraz o danym miejscu, o tym, jak świat naprawdę wygląda. Wiem, że ludzi spotkaliście sporo, wy nie boicie się zaczepiać, uśmiechać. Opowiedzcie o kilku takich szczególnie ważnych dla was spotkaniach.
Ale możemy nie skończyć dzisiaj.
Tak, możemy nie skończyć.
To przedłużymy program do niedzieli.
Dobrze. Tutaj trzeba taką poprawkę wziąć, że może dla nas takie ciekawe spotkania czasami są zupełnie zwykłe dla słuchacza tutaj w Polsce, ponieważ to była taka długa wyprawa. I tutaj to, żeby uzmysłowić to, co chcę powiedzieć, na przykład zatrzymaliśmy się u rodziny w Patagonii, która normalnie mieszkała przez dłuższy czas w Santiago, ale przeniosła się na taką malusieńką wioskę gdzieś przy KRT Austral. No i ich taka misja, dlaczego oni przyjmowali rowerzystów, bo nie tylko nas przyjęli, ale po prostu oni się ogłaszali, że przyjmują rowerzystów, to było to, że no wy jesteście w podróży, jesteście daleko od domu, wiele miesięcy nie widzieliście swoich rodzin, to my wam chcemy pomóc, żeby chociaż tą rodzinę mieć na chwilę, w jakimś tam ułamku. I dlatego nas...
Dochodziło nawet do takich pytań, czy chcecie, żebyśmy trochę więcej do kominka przyłożyli, bo dzisiaj mocno pada. Więc tak życzliwi ludzie się zdarzają. Dało nam też do myślenia to, jak spotkaliśmy na Carretera Austral, czyli na tej drodze najbardziej wysuniętej na południe w Chile, rodzinę z dzieciakami na rowerach. I to były takie trochę większe dzieci.
Słyszę od rowerzystów, że z dziećmi się już nie da podróżować, to ja nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale zawsze będę miał tą rodzinę gdzieś tam na telefonie tak. I pokażę, da się.
I potem dla nas każda góra była mniejsza. Jak już widzieliśmy, że oni tam przyjechali z przeciwnej strony, tam jeszcze nie było takich dużych trudności technicznych, bo to nieduża wysokość do pokonania, ale jednak to dawało siłę, że po prostu jak się nie da czegoś zrobić szybko i sportowo, no to można po prostu jechać spokojniej, tak jak się potrzebuje, patrzeć na świat wokół. To teraz mi tak przyszło do głowy, kogo jeszcze spotkaliśmy?
Albo spotkaliśmy Radka i Izę, no to Radek to w La Paz, Radek to słychać polskie imię, a Iza też brzmi polsko, ale nie, to jest Boliwijka, wykształcona w Boliwii, częściowo na takich różnych Erasmusach w Europie i tutaj też tak ten czas, że mogliśmy sobie z nimi spędzić chyba prawie 2 tygodnie albo i dłużej, i mogliśmy porozmawiać z osobą, która przeszła tą samą trudną drogę, bo to trzeba powiedzieć, że wykształcenie dobre w Boliwii nie jest prostą sprawą, ale przeszła tą drogę i dzisiaj zajmuje się pomiarami tam czystości powietrza, wpływem jak to wygląda, jak te wysokie góry z tym współgrają.
Raz taką... albo więcej razy w tygodniu jeździ na wysokość 5000 metrów, robić pomiary, kalibrować urządzenia. Także było to imponujące i tak szeroka wiedza, którą miała, była dla nas też bardzo ważna.
To daje taki kontrast tej pocztówce z Boliwii, że mamy panią w tym kapelusiku, a tutaj mamy normalnie osobę z Europejskiego Uniwersytetu, znaczy w sensie na tym poziomie, która współpracuje ze całym światem.
I mówi więcej niż w 3 językach. Ja nie pamiętam w ilu teraz, ale dużo.
Po polsku też
troszeczkę.
Niestety mówię, bo musieliśmy uważać, co mówimy czasami.
Zdarzało wam się rozmawiać z miejscowymi w tych różnych krajach, czy to w Paragwaju, czy w Argentynie, czy w Boliwii, na tak poważne tematy, o tak poważnych rzeczach jak właśnie religia na przykład, jak polityka, jak bieda, jak codzienny sposób funkcjonowania?
Tak, często jest tak, że jak się spotyka tą osobę gdzieś daleko w drodze i wiemy, obie strony wiedzą, że spotkanie jest krótkie i czasem ograniczone, no to porusza się tam tematy, które są ważne. Czasem chodzi tylko o to, żeby ustalić, o której godzinie zjemy razem posiłek, ale czasem można bez problemu poruszyć głębszy temat. Na końcu naszej wycieczki mieliśmy nawet wspólne modlitwy przy stole, jak byliśmy po tej całej ewakuacji z gór w Kolumbii. Trafiliśmy przygarnięci, zostaliśmy przez starszą panią do domu w Bogocie. Ona miała tak piękne, głębokie słowa, że nawet dla osoby niewierzącej byłoby to wspierające duchowo. I tak siedzieliśmy przy stole i słuchaliśmy tych jej słów i tylko potwierdzaliśmy uśmiechem i słowem, że bardzo nam to odpowiada.
No, no albo... No tak, albo rozmawialiśmy też na tematy na przykład, bo tutaj każdy, tak można też powiedzieć, że w tym roku, albo w zeszłym, czy przez tą wyprawę, cała Ameryka Południowa, każdy z tych krajów miał swój problem. Tam nie ma chyba kraju, chociaż o Urugwaju trochę mało wiem, co tam się ewentualnie działo. Miał swój taki punkt zapalny, gdzie ludzie wychodzili na ulicę i mieli z czymś problem. No i na przykład w takiej Argentynie to był kolejny kryzys finansowy, a Argentyna już chyba jest znana, że to jest
ich dyscyplina sportowa. Od wielu lat już ten kryzys kolejny.
Tak, ale znaczy one są ciągle nowe i oni nawet mają takie podejście, to też jest taka anegdota, że oni... Na przykład, jakby powiedzieć, zakup dzisiaj takiego samochodu u nas w tej sytuacji covidowej, nazwijmy to, no to jest taki niepewny zakup, prawda? No bo nie wiadomo, czy za chwilę będziemy mieli pieniądze, praca i tak dalej. Nie wiadomo, czy warto tam się szarpnąć na 50 plus tysięcy, żeby kupić samochód. W Argentynie się kupuje samochód, bo to jest inwestycja. I teraz polski słuchacz może pomyśleć, no jak? Ale dlatego, że tam od kiedy my wjechaliśmy do Argentyny i do dzisiaj, to ta waluta straciła kolejne chyba dwa razy.
Najstraszniejsze
wcześniej dwa razy, więc po prostu każdy zakup samochodu dzisiaj, co jest jutro, on będzie droższy.
To wyobraźnie przemawia to, że jak wjechaliśmy tylko do Argentyny, wyciągnęliśmy jak największą sumę z bankomatu, bo zawsze tak robimy i jakoś nie sprawdziliśmy, jak tam stabilnie ma się ich waluta. Po dwóch tygodniach, gdy jeszcze mieliśmy dużą część tych pieniędzy w kieszeniach, okazało się, że mamy dużo mniej, bo waluta tak straciła na wartości.
Jakieś 25% straciliśmy. Tak było.
Dużo
i szybko. My też troszkę się przejęliśmy tym, a co mieli pomyśleć ci ludzie, którym oszczędności nagle tak stopniały, tak?
A czy podczas takich zwykłych rozmów z ludźmi, których poznawaliście po drodze, wybrzmiewało narzekanie? Oni się wam skarżyli na coś, żalili, czy wręcz przeciwnie, raczej budowali jak najlepszy obraz swojej miejscowości czy swojego kraju?
W większości mieliśmy takie wrażenie, że oni przyjmują to, co się dzieje. Być może na takich ludzi trafialiśmy, ale po prostu nauczyli nas przyjmować rzeczywistość też swoim postępowaniem i z takim pozytywnym nastawieniem.
Raczej byli tacy nastawieni, że są szczęśliwi z miejsca, w którym mieszkają, że tu mają... Znowu tutaj trzeba zwrócić pod uwagę, że my byliśmy w górach, a nie w centrum Santiago, czyli w biednej dzielnicy, tylko oni się cieszyli z przyrody, która ich otacza, z tego, że mają tutaj zwyczajnie spokój, że jest bezpiecznie, że mają co jeść, bo owoce rosną na drzewach. I oczywiście jakby to tak sprowadzić do takiej, jak się przejdzie na politykę, no to wszyscy mają te same problemy. Po prostu można jeden do jednego zaczynać rozmowę w każdym kraju. Wszyscy mają ten sam problem.
Ta,
i to że
się
jest
znajdzie okazja, żeby ponarzekać, ale to na pewno nie było nigdy w pierwszym kontakcie. Nie. Trzeba było zjeść coś razem, tak. Żeby zacząć takie tematy.
Mam jeszcze mnóstwo pytań do was, ale będziemy musieli powoli kończyć i zanim podsumujemy tę rozmowę, to jeszcze dopytam, właśnie przed chwilą Małgosiu powiedziałaś o tym, że trzeba zjeść coś razem i wtedy porozmawiać, no, to o to jedzenie teraz dopytam. Co tam dobrego jedliście?
Wszystko nam smakowało, jak tylko przejechaliśmy parę kilometrów, więc tą metodę polecam każdemu. Ale
ja mam tak na co dzień, więc...
Ale no, odkrywaliśmy po Korei te kraje. Nie jesteśmy wegetarianami jeszcze przynajmniej, więc w Argentynie odkrywaliśmy steki, a w Kolumbii bardzo nam smakowały owoce, bo tam jest bogactwo owoców wszelkiej maści i te ananasy przydrożne, które jedliśmy na przykład w Peru, bardzo tanie i bardzo dostępne, zerwane prosto z krzaczka, smakowały zupełnie inaczej niż te, które pamiętaliśmy z przyszłości naszej europejskiej.
A z takich potraw, które może trudniej by było chyba dostać w Polsce, chociaż pewnie są już restauracje peruwiańskie czy ekwadorskie w Warszawie.
Ale nikt nie sprowadza 50 odmian ziemniaka.
Właśnie. 50 odmian ziemniaka i to chodzi o kolory, i o smak, i o wszystko. To jest królestwo w Peru. Ale tutaj powiedzieć... myślałem o ceviche akurat, czyli surowe rybie, które można przyrządzić w zależności od miejsca właśnie, gdzie się znajduje. No i ta słynna świnka morska.
Orety.
To na pewno nie trzeba z tego powodu jechać do Ameryki Południowej. Można sobie zjeść w Polsce królika. To jest taki mniejszy królik po prostu. A można popróbować innych rzeczy też.
Wegetarianie mają ciężko w Argentynie, ale im bardziej na północ, tym łatwiej.
Tak.
Jestem miłośniczką ziemniaków, tapora i młode kartofelki. To jest to, co kocham, więc chyba do Peru muszę się wybrać. Mięso też lubię, więc Argentyna, wołowina, czemu nie? Zwłaszcza, że wszystko można popić dobrym winem.
Oczywiście i to jak tak patrzyliśmy sobie czasami, jak chodziliśmy po tych supermarketach, żeby tam coś też poświętować, no spróbować tego wina, no to patrzyliśmy potem, jak niektóre oczywiście były eksportowane do Polski, to no tutaj myślę, że mało który ze słuchaczy sobie pozwala na takie butelki, które my tam mieliśmy tak po prostu od ręki, że ten eksport jednak kosztuje tych win do Polski. Więc zapraszam tam i do woli, a potem ewentualnie...
No jak już się dużo zapłaci za bilet do Ameryki Południowej, to tak.
To chociaż wino tańsze, tak.
A, i jedno, co nam się bardzo nie podobało, to była czekolada w krajach Ameryki Południowej. Nie potrafimy tego zrozumieć, bo do kakao mają dużo bliżej, a czekolada jest okropnie droga i na dodatek nie potrafimy jej robić takiej aksamitnej jak w Polsce. Czasem jest taka pyszna, gorzka z dodatkami, ale jest dziwnie droga.
A kawa?
A kawa to jest temat rzeka.
Aczkolwiek... Od Peru na północ, Ekwador i Kolumbia to pewnie, znaczy królestwa, bo ja wiem, że tam Ameryka Środkowa jeszcze słynie z kawy i tak dalej, ale można od takich zupełnie regionalnych kaw sobie jechać i te regionalne paczki kupować i to jest niesamowite.
W Kolumbii niestety można wpaść w taką pułapkę i pić kawę z miejscowymi i to nie będzie kawa. Tak, trzeba rozróżnić, że jest coś takiego jak tinto i jest kawa. Tinto to też jest przygotowane z ziaren kawy. Ale
to jest herbata z kawy.
To jest takie coś zrobione z tych gorszych ziaren, mocno palone i ma taki smak najgorszej lury po prostu, ale jak się dobrze posłodzi cukrem trzcinowym, to jest o smaku cukru trzcinowego, więc jest smaczny. A jak się pije w dobrym towarzystwie, to jest pyszne.
Trzeba wiedzieć też właśnie, skąd tę kawę wziąć, gdzie ją kupić, a w Ameryce Południowej i Środkowej kawy potrafią być naprawdę pyszne. Brazylia, Kolumbia wspomniana przez was, nieco wyżej Panama, do której nie dotarliście, ale tak, kawy potrafią być dobre, tylko no właśnie, trzeba uważać, bo w Chile na przykład może być z kawą trudniej.
Tak, no. Te dobre kawy są głównie przeznaczane na eksport i są też w dobrych marketach czy tam sklepach, takich, które się trudnią tym, żeby sprzedawać ładną kawę, dobrą kawę w turystycznych miejscowościach, a Chile to jest ewenement na skalę południowoamerykańską. Nie potrafimy tego zrozumieć, ale tam na porządku dziennym jest kawa Nescafe z czerwonego kubeczka jak najchętniej.
Nieważne, czy jest się w kawiarni, w większości kawiarni, czy się kupuje kawę w markecie. Większość kaw w markecie to są wszystkie wariacje Nescafe i ewentualnie konkurencyjnych marek, czyli po prostu kawy rozpuszczalne. Staraliśmy się o to pytać Chilijczyków, ale oni część nie rozumiała.
Niektórzy się tego wstydzą, a część nie rozumiała tego pytania w ogóle, o co wam chodzi.
O co wam chodzi?
Kawa jest dobra, tak, szybka.
Jest szybka. No i po prostu tak jak u nas jest moda na kawy speciality teraz w tej chwili, to są pojedyncze miejsca, gdzie oni specjalnie skądś tam z Santiago sprowadzają kawę i można się napić. Nawet espresso to jest po prostu wyczyn.
Ale jak już jesteśmy przy używkach, to jeszcze można iść się napić piwa do Argentyny. Tam to dają dużo rodzajów.
Jeżdżąc po Polsce rowerem, widzimy wzdłuż dróg żyto, pszenicę, rzepak, a jeżdżąc przez Amerykę Południową, co zobaczymy? Co rośnie wzdłuż dróg?
Krowy się pasą, albo ziemniaki rosną.
Ale jakiejś kukurydzy nie ma?
Tak, to w Boliwii komosa na przykład.
Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, to mnie zaskoczyło. Ja nie wiedziałam, że komosa, czyli to taki superfood, taki quinoa, rośnie tak blisko Salar de Uyuni, to na tych ziemiach, które wydawałyby się jałowe. Na wysokości prawie 4000 metrów, albo ponad nawet. To są te zdrowe ziarenka i mają piękny czerwonawy kolor, gdy dojrzewają. Rośliny mają taki czerwonawy kolor. To było zaskoczenie.
Zawsze zastanawiałam się w takich sytuacjach, czy podróżnicy, z którymi rozmawiam, dokładnie wiedzą, co to rośnie, czy trzeba dopytać. Bo ja czasem mam problemy nawet z tym w Polsce, muszę się przyznać.
Tak, trzeba dopytywać, tak. I umiemy rozróżniać chyba 2 czy 3 rodzaje bananowców w tej chwili, ale nie wiem,
jest więcej.
Czy jest ich dużo więcej, tak.